A teraz łączymy się ze studiem w Kijowie. Paweł Bobołowicz, dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Tak cię pięknie słychać, jakbyś siedział tutaj w studio razem z panią Małgorzatą Wołczyk na jednym krześle niemalże. Wczoraj ważne spotkanie w ambasadzie polskiej. Dlaczego ważne? Kto był? Czego się dowiedziałeś?
Wczoraj wicemarszałek Sejmu Małgorzata Maria Gosiewska i ambasador Rzeczypospolitej Polskiej Bartosz Cichocki spotkali się z byłymi więźniami Kremla, czyli z tymi osobami, które były więzione na terenie Federacji Rosyjskiej w różnym czasie od 2014 roku. Spotkanie odbyło się w ambasadzie, tak jak powiedziałeś. Na tym spotkaniu rozmawiano o możliwych formach pomocy zarówno dla tych, którzy już zostali zwolnieni z tych więzień. Część osób powróciła na Ukrainę w ramach wymiany jeńców. Do tego udało się doprowadzić już w czasach prezydentury Wołodymyra Zełenskiego i to jest odczytywane jako jego bezpośredni sukces, ale też rozmawiano o tym, jak można pomóc tym, którzy wciąż w więzieniach Federacji Rosyjskiej przebywają i co może w tej sprawie zrobić Polska, ale też nie w więzieniach, nie tylko w więzieniach Federacji Rosyjskiej, ale też w więzieniach na tak zwanych terenach okupowanych, czyli tych tak zwanych republik ludowych Donieckiej i Ługańskiej Republiki Ludowej. Byli więźniowie, którzy uczestniczyli w tym spotkaniu, dziękowali za różnego rodzaju formy wsparcia, zarówno ze strony państwa polskiego, czy w ogóle dziękowano za to wsparcie, które udzielała społeczność międzynarodowa, bo w spotkaniu oprócz polskich dyplomatów, oprócz polskich wicemarszałek brali też udział przedstawiciele innych państw, byli ambasadorowie m.in. Łotwy, Litwy, Hiszpanii, ale też przedstawiciele placówek dyplomatycznych Japonii, czy Francji. No i oczywiście to była okazja, żeby też przypomnieć, jak to wsparcie międzynarodowe wyglądało. Ale trzeba przyznać, że więźniowie szczególnie zwracali uwagę na rolę Polski, na te w tych różnych formach, o których mówili, którego doświadczyli wsparcia ze strony społeczności międzynarodowej. Mówili też o listach, które dostawali. Między innymi mówił o tym Roman Suszczenko. Listy do więźniów też wpływały z Polski. Zresztą więźniowie opowiadali o tym, że bardzo często starali się na te listy odpowiadać. Wysyłali w drugą stronę listy podziękowania, ale one najczęściej do adresatów nie docierały. Jeden z więźniów mówił, że będzie dzisiaj, jeszcze teraz po wyjściu już z więzienia, będzie listy do tych osób, które do niego pisały, też z podziękowaniami wysyłać. No, było wiele takich bardzo wzruszających momentów. Roman Suszczenko, były korespondent, czy właściwie cały czas korespondent Ukrinformu, który pracował w Paryżu, przejechał do Moskwy i tam został zatrzymany i tam został uwięziony. W więzieniu zasłynął między innymi z tego, że cały czas rysował. Jego rysunki są teraz wystawiane w Warszawie. Można je zobaczyć przed ambasadą Ukrainy. Jeden właśnie ze swoich rysunków podarował w czasie tego spotkania wicemarszałek Gosiewskiej. A Edem Bekirow, działacz społeczności krymsko-tatarskiej, podarował wicemarszałek flagę narodu krymsko-tatarskiego. Oczywiście w spotkaniu brali też udział marynarze, którzy zostali zatrzymani w czasie tego incydentu w 2018 roku w Cieśninie Kerczeńskiej, gdy Rosja zatrzymała ukraińskie okręty i zatrzymała też ukraińskich żołnierzy. Marynarze też dziękowali za wsparcie społeczności międzynarodowej. Pomoc dla samych więźniów, o tym rozmawiano, dla tych osób, które zostały zwolnione, to między innymi potrzeby związane z rehabilitacją, ale też jak mówili organizatorzy tego spotkania, to są czasami bardzo proste rzeczy, jak umożliwienie wyjazdu na zachód, odpoczynek. Proszono o to, żeby po prostu kraje zgłaszały takie możliwości, nawet nie dla całej grupy, ale dla pojedynczych osób. Ale też oczywiście pamiętano o tych, którzy cały czas w więzieniach Kremla pozostają, a pozostaje ponad jeszcze 100 więźniów. Mówiono o tym, że no i liczono na to, że społeczność międzynarodowa będzie działać na rzecz ich zwolnienia, naciskając na Rosję w różnych formach, ale podkreślano, że takim dobrym i skutecznym mechanizmem są przede wszystkim sankcje i to społeczność międzynarodowa powinna kontynuować. A wspomniano też więźnia, który pośrednio jest więźniem Kremla. Mianowicie chodzi o Witalija Markiwa, ukraińskiego żołnierza, który w 2014 roku walczył pod Słowiańskiem. Witalij Markiw nie został zatrzymany w Rosji, tylko został zatrzymany we Włoszech, gdzie odpowiadał za rzekome prowadzenie ostrzałów w 2014 2014 roku, w czasie którego zginęli dziennikarze, w tym dziennikarze włoscy. I Witalij Markiew został pod takim pretekstem osądzony we Włoszech i skazany na 24 lata więzienia. On jest też traktowany jako osoba, która w tym konflikcie jest ofiarą Rosji, bo to propaganda rosyjska doprowadziła do tego i dowody ze strony rosyjskiej doprowadziły do tego, że Markiew został skazany i siedzi we włoskim więzieniu. Zresztą mówiono w czasie tego spotkania, że takie niebezpieczeństwo może dotyczyć każdego, kto brał udział w tej wojnie po stronie ukraińskiej. Wiadomo, że rosyjscy działacze przygotowują sprawy, przygotowują materiały przeciwko ukraińskim żołnierzom, którzy bronili swojej ojczyzny na swoim terenie, a dzisiaj podróżując po świecie, też po krajach europejskich, może się okazać, że przeciwko nim w jakimś kraju są prowadzone śledztwa i mogą znaleźć się w takiej samej sytuacji jak Witalij Markiew. Może warto powiedzieć jeszcze jedno zdanie tylko, Krzysztof, że Polska od samego początku silnie wspierała właśnie kwestię powrotu więźniów i pomagała rodzinom tych więźniów Kremla. Inicjatorem tej pomocy jest Monika Andruszewska, polska dziennikarka.
Paweł Bobołowicz, Studio Kijów. Paweł pozostanie w Studiu Kijów. Teraz patrzymy na zegar. Jest godzina 8:01.
Reklama.
A gdzie twój mąż?
Mamo,
gdzieś lata.
No tak, na samolot to lata.
Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 335 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.
Po reklamie.
Czas na przegląd prasy.
W studiu Radia Wnet w Kijowie Paweł Bobołowicz, a w studiu Radia Wnet w Warszawie Jan Oleński.
Dzień dobry Państwu. Zaczynamy przegląd prasy. Pierwszy tytuł, który biorę do ręki, to dziennik Gazeta Prawna, a w niej obszerny artykuł o rebelii złotego generała. W Iraku trwa bunt, jakiego ten kraj jeszcze nie widział. Na ulicę wyszli młodzi ludzie, którzy są oburzeni odsunięciem na boczny tor popularnego generała Abd al-Wahhaba Asadiego, który stoi za pokonaniem państwa islamskiego. W artykule Zbigniewa Parafinowicza na stronie 20 możemy przeczytać, że sukces i publiczne deklaracje o chęci rozprawienia się nie tylko z islamistami, lecz także z rozkładającą państwo korupcją i niemocą polityków sprawiły, że stał się popularniejszy niż największe gwiazdy arabskiej edycji programu Mam Talent. 56-letni dowódca Złotej Dywizji nie przegrał żadnej bitwy z Daisz, gdy szyickie władze odsunęły go ze stanowiska szefa elitarnej jednostki. Bagdadzki lud wyszedł w jego obronie na ulicę. Asadi stał się symbolem gniewu i marzenia o normalnym, godnym życiu. Powoli ta fala gniewu zaczyna wymykać się jednak spod kontroli, a Irak jest u progu rewolucji. Ta rozwijająca się rewolucja w Iraku nie ma na razie swoich struktur, ale ma swoją ikonę. Generała, który wygrał z państwem islamskim i daje nadzieję na to, że elita władzy może nie być sektą religijną albo skorumpowanym teoretycznie rządzonym uwłaszczającym się na tym, co zostało z Iraku. To jest dziennik Gazeta Prawna. W dzienniku Gazecie Prawnej też specjalny dodatek poświęcony w całości procedurze cywilnej. Z przewlekłością, pisze Magdalena Wątroba, od dawna mierzą się sędziowie strony i pełnomocnicy. Resort Sprawiedliwości uznał, że czas to zmienić, przy czym nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która weszła w życie 7 listopada, nie od razu poprawi sytuację. Tutaj na pierwszej stronie tego dodatku czytamy hasłowo, co się zmieni, a będzie to między innymi proces z planem i na jednej rozprawie, wszystkie dowody na stół już od początku, sankcje, zablokowanie rozpraw i pieniactwo, powrót odrębnego przez postępowania gospodarczego, obligatoryjna odpowiedź na pozew oraz nowe zasady przywrócenia do pracy. Wszystko bardzo dokładnie z ciekawymi infografikami jest wyjaśnione w tym dodatku dziennika Gazety Prawnej, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszamy. W dodatku Rzeczypospolitej Prawo co dnia czytamy, że lekarze ze wschodu nie chcą leczyć Polaków, ale chyba nie wynika to z jakiejś niechęci do nas osobiście, a o ułatwienia w nostryfikacji likwidacji dyplomów, czego dokonało ostatnio Ministerstwo Zdrowia, a te nostryfikacje dyplomów nie przekonują jednak medyków do pracy w Polsce. Wolą Zachód. Resort Zdrowia spełnił zapowiedzi, o których pisała Rzeczpospolita już rok temu i do projektu ustawy o zawodach lekarza dopisał możliwość przyznawania czasowego prawa wykonywania zawodu lekarskiego spoza Unii Europejskiej, który nie nostryfikował jeszcze dyplomu w Polsce. Jednak to budzi pewnego rodzaju kontrowersje i niezadowolenie po obu stronach. Z jednej strony zapisy w projekcie ustawy oburzyły polskich lekarzy. Dr Jarosław Biliński z Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, który przewodniczył resortowemu zespołowi do spraw nowelizacji ustawy, twierdzi, że przepisy o ułatwieniach dla lekarzy ze wschodu zostały wpisane do projektu bez wiedzy zespołu. Z drugiej strony obawy wydają się być także po stronie włodarzy państw wschodnich, z których tych my lekarzy chcemy zapraszać do pracy w służbie zdrowia polskiej. Po informacji o ułatwieniach dla lekarzy ze wschodu prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenko zapowiedział, że do 2025 roku pensje białoruskich lekarzy wzrosną dwukrotnie, a już w przyszłym roku będą wyższe o 20%. Niektórzy eksperci twierdzą, że korupcja w białoruskiej służbie zdrowia sprawia, iż polskie pensje nie są atrakcyjne dla tamtej lekarzy. Więcej o tym w Prawo co dnia, w dodatku Rzeczpospolitej.
A z przeglądem prasy polskiej Jan Oleński wróci o godzinie 9:00. Prawdopodobnie wróci, tak jak i prawdopodobnie w studio w Kijowie jest Paweł Bobołowicz i powie, co w mediach ukraińskich się dzieje.
Może jeszcze zanim powiem, co w mediach ukraińskich, to nawiązując do poprzedniego tematu, czyli tego spotkania, które odbyło się wczoraj w ambasadzie z byłych więźniów Kremla, z wicemarszałek Sejmu i ambasadorem. Kilka dni temu z Dorotą Zielińską ze Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przeprowadziliśmy parogodzinną rozmowę z Romanem Suszczenką, czyli jednym z tych osób, która była przetrzymywana od 2016 roku w rosyjskich więzieniach. Część tej rozmowy będzie emitowana jutro w programie wschodnim. No, dla mnie osobiście była to jedna pewnie z najważniejszych rozmów, którą mogłem przeprowadzić. Opowieść Romana o więzieniach, o tym, jak był przetrzymywany, jak był przesłuchiwany, jak wyglądał ten jego przymusowy pobyt w Rosji, to po prostu była wstrząsające spotkanie i wstrząsająca rozmowa. Na media ukraińskie, a może przede wszystkim to, czym dzisiaj od rana żyją media, to sytuacja w strefie przyfrontowej. W wyniku ostrzałów w ciągu ostatniej doby znowu zginął jeden z ukraińskich żołnierzy, 4 żołnierzy zostało rannych i ta informacja nakłada się na inną bardzo ważną. Od wczoraj mówiono o tym, że ma dojść do kolejnego wycofania wojsk z kolejnego miejsca na terenie frontu. Przypomnę, że parę dni temu doszło do wycofania wojsk ukraińskich, tak zwanych separatystów z miejscowości Złote. Jest to wypełnianie tej formuły Steinmeiera, czyli uzgodnień dotyczących rozwiązany konflikt na wschodzie Ukrainy. No i dzisiaj właśnie miało dojść do kolejnego wycofania wojsk z kolejnego punktu na wschodzie Ukrainy, ale ta informacja o ostrzale i kolejnej ofierze na pewno może spowodować zmiany w tych planach. Zresztą wiadomo, że tak zwani separatyści nie chcą wycofania wojsk zgodnie z kalendarzem przewidzianym w Mińsku i już zapowiedzieli, że do dzisiaj nie są do tego gotowi. Do wycofania wojsk miałoby dojść jutro. Natomiast inny element w tradycyjnej dla siebie formie, opowiadaliśmy o tym w czasie kampanii wyborczej, do Ukraińców znowu zwrócił się prezydent Wołodymyr Zełenski. Wczoraj został zamieszczony w mediach społecznościowych film, na którym Wołodymyr Zełenski podróżuje po Kijowie Teslą, a prowadzi tą Teslę i za kierownicy opowiada o sytuacji w ukraińskim parlamencie, koncentrując się przede wszystkim na funkcjonowaniu w największej frakcji Sługi Narodu, czy też Sługi Ludu, czyli tej partii, która jest partią proprezydencką, czy partią prezydencką. Wołodymyr Zełenski stara się wytłumaczyć skandale, które też są związane z tą frakcją. Tłumaczy, że jest to bardzo różna, duża ilość deputatów pochodzących z różnych środowisk. W ten sposób też się odnosi między innymi do kwestii seks skandalu, który na Ukrainie wybuchł kilka dni temu i też jest cały czas stale obecny w ukraińskich mediach. Bohdan Jeremenko, deputowany właśnie ze Sługi Ludu, w dodatku przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, został przyłapany przez dziennikarzy w czasie korespondowania z prostytutkami. Tą korespondencję prowadził na swoim smartfonie z ław poselskich, czyli bezpośrednio z sali posiedzeń Rady Najwyższej. Początkowo zaprzeczał, twierdził, że to jest specjalna prowokacja, że chciał zobaczyć, jak dziennikarze obserwują jego telefon, ale ostatecznie przyznał się, że rzeczywiście do takiej korespondencji doszło i zrezygnował z szefowania Komisji do Spraw Zagranicznych. No i wczoraj prezydent Zełenski, podróżując Teslą po Kijowie, między innymi do tego elementu nawiązywał, tłumaczył, że deputowani podejmują wiele różnych ważnych decyzji, opowiadał też o mechanizmach wewnętrznych, między innymi o tym, że jeżeli 70% deputowanych na zamkniętych posiedzeniach frakcji Sługi Ludu zgadza się na jakąś decyzję, to później powinni wszyscy za tym głosować na forum Rady Najwyższej i nie ma tutaj możliwości dyskusji na jakieś spory. Wręcz stwierdził w pewnym momencie, że na razie mamy w Radzie Najwyższej demokrację, ale to jest na razie. W ten sposób się odniósł do, chyba nie do końca był zadowolony z działań własnej proprezydenckiej frakcji w parlamencie.
I tu postawmy kropkę. Paweł Bobołowicz, jutro bardzo ciekawy program wschodni w Radiu Wnet, w Radiu Dwóch Stolic, to o godzinie 10, a 11 listopada specjalny dzień, Dzień Niepodległości, 101. rocznica odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości i w tym dniu będziemy starali się uruchomić wszystkie studia Radia Wnet, a jest na całym świecie, jest ich 6, a właściwie 7, bo nie doliczyłem do tych studiów studia w Krakowie na Barce Stefan Batory 10, czyli już 10 listopada, to jest w niedzielę, nadamy koncert niepodległościowy z restauracji Chimera, to będzie początek tych obchodów 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, ale też pierwszej rocznicy nadawania Radia Wnet w eterze w dwóch stolicach, w Warszawie i w Krakowie, a Pawła Bobołowicza i Studio Kijów poprosiłem o spacer po Kijowie. Spacer po miejscach polskich w Kijowie związanych z niepodległością. Nieprawdaż, Pawle, że tak będzie?
Tak będzie, tych miejsc jest wiele. Kijów w tej naszej świadomości niepodległości, a nawet II Rzeczypospolitej jest bardzo często zapomniany, a niesłusznie, i mam nadzieję, że Państwu uda mi się to przekazać w poniedziałek 11 listopada, a przy okazji oczywiście też zapraszam do czytania najnowszego numeru Kuriera Wnet i tam z kolei będzie więcej o prezydenturze Wołodymyra Zełenskiego, bo minęło już pół roku od jego wyboru, więc dokonałem takiego podsumowania części przynajmniej działań prezydenta.
I minęło już 13 minut od godziny 8. Słuchają Państwo Poranka Wnet. Pawle, dziękuję za korespondencję.